Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 481 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest
Mateusz Zdanowicz
oraz
Paweł Stachyra.
Przed mikrofonem Mateusz Widut. No i panowie, w co się tam ostatnio zagrywacie? Wiem, Zdeniu, że ty masz jakąś grę, o której nie możesz mówić, ale na pewno, gdy ten podcast trafi do sieci, już będziesz mógł.
Czyli mogę w skrócie.
Ale chciałbym zbudować jakąś taką narrację, wiesz, ekskluzywności, no czegoś nieuchwytnego dla innych.
No cóż, wiemy, że mamy wśród naszych widzów i słuchaczy jednego fana Total War, bo kiedyś się odezwał w komentarzach.
To był Paweł Stachyra.
Tak. Także mogę powiedzieć, że grałem przez jakieś 3 godziny, więc to krótko, w Total War Warhammera 3. Przy czym no, w końcu można było sprawdzić mapę kampanii. No i fajnie, prawda? Total War, jak zwykle. Jeżeli nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o mechaniki za bardzo. Wiadomo, no, na samej rozgrywce, jeżeli chodzi o przebieg kampanii, mogliśmy przetestować jedną nową, w ogóle ujawnioną frakcję, która jest trochę dziwna, bo to jest jakby the best of chaos, czyli że masz jakby jednego przywódcę i możesz sobie rekrutować z każdego, od każdego boga jednostki, więc to jest bardzo upi, wydaje mi się, w sensie strasznie przepakowane, bo możesz sobie dobierać tak naprawdę najfajniejsze potworki z każdej, bo są poza tym 4 takie frakcje demonów, więc to mi się spodobało i w ogóle grasz takim kolesiem, nie pamiętam jak się nazywał, ale jakby generałem, głównym bohaterem jest taki demon, chyba zmarły książę tego tam rosyjskiej frakcji tej, co poszedł kogoś zabić i potem się zamienił w demona, mniejsza o to. W każdym razie on ma taki fajny gimmick, że zamiast wyposażać mu tylko nowy miecz czy coś, to każdą część ciała można mu wymieniać. I jest normalnie kilkaset kombinacji ogonów, tam ręki jednej, drugiej, głowy. Więc i każdy to oczywiście ma inne statystyki jakieś i każda część tego ciała się odblokowuje. W miarę jak zdobywamy takie punkty jakby chwały dla danego z 4 bogów chaosu. Więc jak coś tam robimy, powiedzmy zdobywamy miasto, to możemy zrobić 4 różne rzeczy z tym miastem i każda daje punkty jakby do innego boga chaosu. I dzięki temu właśnie zyskujemy dostęp do tych różnych tych elementów. Więc to jest...
To ta frakcja jest hordą? W sensie nie zajmuje zaczyna. Się miast?
W sensie zajmuje się miasta i normalnie się potem je buduje, z tego co zauważyłem. Okay. Ale zaczyna się jako...
Czyli nie jest hordą.
No nie gra się tak jak tymi.
Jak chaosem na przykład.
Tak.
W oryginale.
Tak. Więc no nie, i jakby spodobało mi się takie podejście, bo no, wydaje się naprawdę takie silne dosyć. I mogliśmy też zagrać trochę Katai, się nazywa ta frakcja tak. Po polsku? Po angielsku też, więc fajnie. I to są oczywiście Chiny starożytne, plus minus. I oni mają z kolei mechaniki swoje też oczywiście wyjątkowe, że mają jakiś taki kompas wiatrów magii, że tam sobie ustawiasz jakiś bonus, ale to jest takie... No jakby fajny bonus, ale nie jest aż tak ciekawy, jak to, że możesz sobie właśnie łączyć różne jednostki. Ty, że masz fajnego bohatera, którego składasz jak Transformersa jakiegoś. I w ogóle oni zaczynają w takim miejscu, że mają ten swój wielki mur. I pierwszym w ogóle takim głównym celem jest obrona przed demonami, które przychodzą przez jakąś wyrwę. I ta wyrwa w tym murze jest w ogóle jako twierdza do zajęcia. Tylko nie mogliśmy aż dojść do tego fragmentu, więc nie wiem, jak tam wygląda bitwa. Niestety. Ale fajne mają jednostki bardzo, ci Katajczycy. Bo... nie wiem, masz na przykład latający balon, na którym siedzi 6 snajperów i to taka też całkiem silna jednostka powietrzna. Bohaterka się może zamieniać w smoka w dowolnym momencie, takiego typowo chińskiego smoka, takiego długiego, jak z dodatków do World of Warcraft, Mists of Pandaria na przykład. Więc ogólnie jakby jednostki, jeżeli chodzi o różnorodność, to jest... Jakby nie miałem poczucia, że gram w Three Kingdoms, nie? O to chodzi. Że jest wystarczająco dużo jakichś tam jednostek takich mitologicznych czy magicznych po prostu. I tak sobie próbuję przypomnieć, jaką jeszcze mieli jedną wyjątkową mechanikę rozgrywki ci Chińczycy i wydaje mi się, że chyba to było tylko jakby tryb karawany, że możesz wysyłać handlarzy do jakichś tam odległych miast.
Taki jedwabny szlak.
Taki właśnie, nawet się to jakoś się nazywało. Tak. Może nie jedwabny, tylko jakoś inaczej, ale i po prostu jest szansa, że widzisz jaka jest szansa, że ktoś napadnie na twoją karawanę podczas tego całego procesu. No ale jak ktoś cię napadnie, to masz do wyboru tam, czy walczyć, czy zapłacić. Jak walczysz, to masz normalną bitwę, bo dowódca tej karawany jest jakby normalnym dowódcą. Więc to jest tylko takie lekkie urozmaicenie. Ogólnie rzecz biorąc, może coś tam jeszcze było, ale jak nie pamiętam tak, bo nie wiedziałem, że będę dziś o tym mówić w ogóle. To tak trochę sobie nie odświeżyłem tego gameplayu, który nagrałem. Ale chyba nie ma nic wyjątkowego już poza tym, wydaje mi się, w tej frakcji. No, a bitwę to już każdy widział, nie? Jak to wygląda. Tak ogólnie. Więc polecam. Pamiętajcie, że Total War 3... Znaczy Warhammer 3 będzie też w Game Passie od 10, bo wychodzi 10 lutego, więc to będzie dosyć szalone wydarzenie, wydaje mi się. No i co? A ujawniono jeszcze, o co chodzi w ogóle w kampanii całej, jakby jaka jest fabuła.
No.
Każda frakcja będzie miała jakby główny cel dotarcia do tego wymiaru chaosu, żeby coś zrobić z Bogiem, tym niedźwiedziem. No, no, Norska się nazywa? Nie Norska, Urs. Kurde. Mi chodzi o tą frakcję.
Kislev.
Tak, z tym Bogiem tam Kislewa. Mhm. I Kislev, no oczywiście będą chcieli uratować swojego Boga, który tam dogorywa. Tam chaos będzie chciał po prostu jego serce coś tam pożreć, czy coś tam. Nie, sorry. Frakcja ogrów, bo też to będzie. I walczyłem z nimi, bo raz mi napadli, jak miałem karawanę. Mhm. Więc mają całkiem spoko wyglądające jednostki. Na przykład jak grasz ogrami, to twoim celem jest po prostu zjedzenie tego niedźwiedzia. Żeby coś tam sobie urządzić, jakąś wystawną kolację, nie mam pojęcia. Ale no, więc każda frakcja będzie miała inny cel. I po prostu to będzie trochę tak, jak w dwójce było, że co jakiś czas będzie się coś działo na mapie, co jest tam tur, że będzie pojawiać taka jakby, nie wiem, portal i to będą takie bitwy wtedy w tym uniwersum chaosu, że tak powiem. I wygrywając te bitwy, będziemy jakby popychać do przodu tę właśnie linię fabularną.
I to są te bitwy, które widzieliśmy wcześniej, że ten taki jakby tower defense trochę.
No zakładam, że tak, bo też nie mogliśmy ich grać, bo one tam następują trochę później niż był limit, bo to było tylko 50 tur w tym demku, który mieliśmy, więc to dosyć mało jednak jak na Total War'a, także no i to tyle.
Coś jeszcze?
Tak, ale już niech Paweł powie tylko inny, bo mi zaschł w gardle trochę.
No dobra.
A ja nic nowego, więc akurat tak cenny, ja w Mass Effecta dalej gram. Okay. Dotarłem do dwójki. Przypomniałem sobie, jak fajnie się gra i tym
infiltratorem. Kogo ocaliłeś w jedynce na tej planecie?
Ashley.
A, okay.
Jak zawsze.
Jak człowiek dojrzewa, to potem jednak tak sobie myśli.
Ten Kaidan
miał
rację.
Kaidan miał rację.
Ale Kaidan jest wyjątkowo nudny.
Jest nudny z charakteru trochę, no tak, ale.
I wiesz co, jest ważna wada jego. Otóż za każdym razem, jak się do niego podchodzi, żeby z nim porozmawiać na pokładzie, to jest taka długa animacja, jak on się do ciebie obraca. Ja po prostu nie mogę tego znieść i nie chcę mi się na to czekać. Okay. Więc stwierdziłem, że przez tą animację zginie tym razem, tak?
To jakiś konkretniejszy powód.
No. Chociaż byłem ciekaw, co w trójce tam u niego, ale no trudno, nie doczekam, nie dowiem się. Chyba nigdy go jeszcze nie miałem w trójce. Jakby w dwójce go raz miałem,
okay.
To na tym się skończyło. Natomiast powiem ci, że zabugowane te remake'i, remastery, nie wiem jak to... Remastery. Jakby pojawia się dużo błędów, których wcześniej nie było. I tak teraz, jak skończyłem jedynkę, to też jestem piekielnie zdenerwowany na to, co zrobili z Mako. Bo oni zmienili sterowanie i oni twierdzili, że chcieli tak jakby poprawić to sterowanie, żeby się wygodniej sterowało. I totalnie się nie da tym jeździć teraz. Bo ja nie wiem, czy to może moje wspomnienia mnie oszukują, ale wydaje mi się, że nie.
To możliwe.
Bardzo możliwe.
Natomiast... Każdy lepiej wspomina to niż było, wydaje mi się.
Znaczy tak, ale wydaje mi się, że Mako normalnie się sterowało jak pojazdem, a teraz on jedzie tak jakby tak, żeby się wyrównać z sterownikiem. Czyli jak...
To jak w Halo pojazdu.
Pocelujesz na bok, to on się będzie próbował obracać jakoś dziwacznie, albo wiesz, jeżeli już do przodu. Wiesz, o co chodzi. Bo wydawało mi się kiedyś, że armatka i sam pojazd są od siebie niezależne, ale
nie
niestety
jestem pewien,
są
tak było też.
Są
było,
połączone.
Było tak,
było tak. Tak kiedyś.
I przez to było takie zamieszanie, bo jakby miałeś systemy do ruszania tym, a do ruszania tym.
A ja to właśnie kochałem, bo wtedy można było sobie wjechać na górę jakąś, pocelować na dół gdzieś tam we wrogów i się bawić w jakieś te. A tutaj teraz przypadkowo ruszysz do przodu i już po tobie. Nieprzyjemnie się przez to na przykład walczy z tymi miażdżypaszczami, tymi robakami, co z wody pod ziemi wychodzą.
Walczyło z robakami? Jezu.
No takie,
no,
jak czerwie takie są tam te. No ale ogólnie w porównaniu z tym, co dostaliśmy w kwestii GTA czy Rome Total War, to jest bardzo porządny remaster.
Take-Two mówiło dzisiaj w jakiejś tam dla inwestorów, że no to tylko glitche, to tam nic się nie stało.
No to nie, to jakby w większości ta gra ma problem tylko z glitchami rzeczywiście, takimi pojedynczymi. Jakby to, że zepsuli Mako, to nieprzyjemne, ale cóż, jakby przy okazji trochę naprawili, bo ten pojazd dużo łatwiej nim wjechać na przykład pod górkę.
Jeszcze tak nie odbija do tyłu. Jak
odbija się dalej, ale teraz ma dużo więcej mocy w sobie i dużo szybciej można naładować sobie przyspieszenie, więc po stromych górkach możesz łatwiej wjeżdżać. A teraz ruszyłem do dwójki i przypomniałem sobie jednak, jak ta dwójka technologicznie skoczyła względem jedynki niesamowicie i jaka to jest przyjemność, dużo większe zgrania. A na najwyższym poziomie trudności, bo próbuję sobie ten achievement tak sobie nabić na EA Play jeszcze, to powiem ci, że nawet jako takie to wyzwanie jest, bo ta dwójka strasznie spamuje przeciwnikami z rakietami na przykład, którzy cię za osłony wybijają.
Dlatego to co za poziom trudności? No.
Nie, to jest...
Chociaż z drugiej strony
musisz, o dziwo, taktycznie. Ja nigdy o tych grach nawet nie myślałem jako o grach taktycznych. Bo też grałem z klasami łatwiejszymi, bo nawet jak na wyższych poziomach to grałem sobie żołnierzem czy czymś, czy jakimś biotykiem i to bam bam się rozwala. A teraz gram infiltratorem, to jest ten snajper połączony z infiltratorem, tak? Możesz się ukrywać, możesz niewidzialność sobie włączyć i zauważyłem, że to jest, że tym nie można grać tak normalnie, nie możesz sobie siedzieć za osłoną, walić mocami i czekać, aż wrogowie się skończą, tylko na przykład czasami trzeba na drugi koniec mapy się udać, jak się jest niewidzialnym, zostawić towarzyszy z drugiej strony. Szczególnie, że mapy są tak zaprojektowane, że nie pozwalają ci zawsze wycofać się na przykład i gdzieś tam w nieskończoność się chować. Także tak, ale zauważyłem, że osłony w dwójce są trochę zepsute, bo często masz niską osłonę i twoja postać się nie chowa za nią do końca, tylko na przykład stoi za nią, tak jak gdyby za ścianą stała.
A dostajesz obrażenia wtedy?
Właśnie,
normalnie, tak?
Dostajesz, bo okay. Jakby dalej jakby wykrywa kolizję dobrze i to jest problem dosyć częsty na razie.
Słaby. No to nie jest problem, no to jest rzeczywistość. Jesteś za duży, kurde.
No tak.
Żeby się schować, nie?
Tak. Świetnie. Powinienem mieć Volusa w drużynie. To te takie małe, ledwo oddychające. No, także tak. Dwójka najlepsza część.
Polecanka. Polecam Mass Effecta 2, jakbyście nie widzieli.
Chcesz wrócić do siebie i do swoich gier?
To znaczy, grałem w Monster Huntera Rise, który wyszedł na PC-ta niedawno. Po ten ostatni tydzień to były dwie duże premiery na PC-cie, tak, gier konsolowych, God of War, który stał się najlepiej sprzedającą się grą Sony na PlayStation do tej pory, co mnie nie dziwi w sumie. I właśnie Monster Hunter Rise, który był na Switchu, specjalnie nie kupowałem na Switcha wersji, bo już były plotki, że będzie na PC-ta wtedy.
Bo brzydka była. Słabo działała.
Nie, działała dobrze na Switchu raczej.
Nie, no grałem te kilka godzin.
30 klatek.
Nie zawsze.
Może nie zawsze. Nie, bo ja grałem tylko w demo, nie? Ale w każdym razie poczekałem i się cieszę, no bo wygląda trochę
jak
lepiej.
Jak chcesz, mogę ci dać po prostu, mam.
Po co mi?
Cartridge.
Nie chcę na Switchu w to grać. Po to czekałem,
gra,
nie po to czekałem rok, żeby grać na Switchu. Oczywiście to nadal widać tam, że to gra na Switcha, bo jakby no możesz poprawić tę rozdzielczość, ale to nie jest, jakby nie zrobili tekstur od nowa, nic takiego, więc trochę jest to takie rozmyte, powiedziałbym, odrobinkę. Natomiast 60 klatek jest, można grać w 4K, nawet u mnie bez problemu to działa, downscalowane troszeczkę. No i super gra, naprawdę. Ja mam nadzieję, że oni zachowają takie dwie najważniejsze nowości do kolejnych odsłon serii, czyli to, że masz tego pieska, na którym jeździsz, to jest game changer też trochę, bo jakby poruszanie się w Monster Hunterze zawsze było trochę po jakimś czasie już męczące, że musisz biec na piechotę przez tą mapę na drugi koniec za potworem na przykład, a teraz po prostu wołasz psa, jedziesz na nim i po drodze nie zsiadając można zbierać zasoby,
no to
co jest w ogóle obowiązkowe moim zdaniem w każdej grze z wierzchowcami powinno być coś takiego.
I z pojazdami.
Tak, to jest w ogóle jak Elden Ring. Bo w Elden Ringu też możesz skakać na tym koniu, możesz zbierać rzeczy z wierzchowca, więc
jeszcze nie,
to sama gra.
Wyszło.
No, ale tak tam będzie. Więc w ogóle jak na przykład masz pnącza, po których możesz się wspinać, to możesz na to po prostu wjechać tym psem i jechać sobie po tym. Jest naprawdę super, to zrobili. A druga rzecz to jest, nie pamiętam jak się nazywa w polskiej wersji, linkoback chyba? Wireback, że masz jakby... Wyobraźcie sobie linkę z hakiem, tylko że nie musicie mieć ścian ani żadnych przeszkód, żeby się przyczepiać do nich, bo po prostu przyczepiacie się do powietrza. Więc możemy się tak wystrzelić dwa razy w powietrze albo trzy pod rząd. I to też strasznie wpływa na raz, że na eksplorację momentami, a dwa, że no, podczas walki można po prostu zadawać o wiele częściej obrażenia z wyskoku, tak? Bo po prostu się wybijasz nad potwora i spadasz mu z wielkim mieczem na łeb i jest super. Niektórzy mówią, że dzięki temu jest łatwiej i to prawda, jest troszeczkę łatwiej, ale nie zmienia to faktu, że to jest niezwykle satysfakcjonujące. Niezmiernie. A poza tym to jest stary Monster Hunter, tak?
Ile już nabiłeś?
Oj, mało, z jakieś 6 godzin może dopiero. Odblokowałem dopiero po drugim świecie, że tym zimowym takim.
Okej.
Więc
no ale i tak pograć... powoli się tam rozkręcasz.
No tak, no bo też grałem w Rainbow Six Extraction, o którym więcej
nabyłem. Ale w sensie, że aż 6 godzin ci zajęło to.
A co?
No, żeby dojść do tego drugiego.
Nie, bo tam
znaczy, zimowego. W sensie,
teoretycznie można wcześniej, ale tam czyściłem misje wszystkie, które były na tym pierwszym.
No to właśnie
wiesz.
Mówię, no.
No, ale poza tym nie ma żadnej nowej broni niestety w tej części. Formuła rozgrywki taka jak zwykle, w sensie gracie po to, żeby zbierać zasoby, żeby robić nowy sprzęt. Jest super, wiadomo. I bardzo mi się jeszcze podoba to miasteczko, bo jest o wiele fajniej zrobione niż w World. Nie wiem, czy grałeś w World kiedyś, Monster Huntera tego poprzedniego?
Nie,
na wysokiej platformy.
Tylko.
To tamto miasto było jakieś takie platformy, że było wyżej, jedno niżej i musiałeś tam przechodzić.
A, wielopoziomowe.
Tak. I to
nie,
było...
to tutaj jest mega
tak,
proste.
Tu jest super, bo tam to było trochę imponujące, ale niewygodne, jak się trzeba było często przemieszczać. Tutaj po prostu jest mała wioska, wszystko obok siebie i bardzo fajnie to zrobione. I co jest fajne też teraz, jak dodatek wyjdzie latem, to wyjdzie jednocześnie też na PC-cie i na Switchu, więc nie robią takiego czegoś, co czasem się robi, jak się wypuszcza potem grę na PC-ta, no to dodatek też dostaniecie tam pół roku później, więc już będzie zrównanie, że tak powiem, developmentu. Także spoko. Więc mam nadzieję, że kiedykolwiek się ukaże World 2, czy tam cokolwiek, takie na PS5 też Monster Hunter, to że będą właśnie też, no chociaż te pieski niech zachowają. To będzie fajnie.
Pięknie.
Co tam w świecie w Finala 14?
Mało grałem niestety. Mało grałem w Finala 14, tylko farmię te kamyczki, żeby sobie kupować nowy sprzęt. Więc no, super, trochę bieda.
Super. Dobra. To chyba kończymy segment, co ostatnio graliśmy, bo ja nie grałem. Mogę zrecenzować oryginalnego GameStopa, bo byłem w GameStopie.
No to dawaj, opowiadaj.
Amerykańskim. I powiem tak, że nie mamy czego się wstydzić. Nawet nasze wyspy, takie znajdujące się w jakichś supermarketach, mają lepsze deale po prostu, nie? Patrząc na ceny tych gier, które były używane w tym samym miejscu, a nowe, to praktycznie różnice oczywiście były 10-5-dolarowe, ale jeśli chodzi na przykład o wersję gier na nowe konsole, to praktycznie tego nie było lub faktycznie te gry kosztowały, no nie wiem, widziałem The Medium na Xboxa, na płycie za 25-30 dolarów, no to co nie jest takie... no, używanego, nie, no używanego, okej? Okay? Więc
no wiem, ale tym bardziej, że masz... To jest sklep, który traktuje używane gry jako po prostu promocja, hej, i tyle. Nie, że jakoś będą jeszcze bardziej obniżać niż to, co masz na promkach.
Ale myślałem, że zobaczę tam jakieś niesamowite po prostu okazje, że faktycznie warto się tam przejść i wziąć, a to jest po prostu... Taki każdy, to jest sklep, jaki inny sklep.
To jest dla rodziców, tak, żeby tam poszli gdzieś kupić dziecku. Czy
no i możesz zobaczyć sobie figurkę, znaczy wielką, wielkości człowieka, Spidermana na przykład, lub jakiegoś Lokiego. No i na dole mają oczywiście taki dla fanów komiksów.
A to dwupoziomowy?
Tak. Schodzisz, bo to było chyba na Broadwayu, w sensie ulicy Broadway, i jak schodziłeś, to ja myślałem najpierw, że się schodzi na dół, bo tam jest stacja metra, bo było to tak zrobione identycznie i nawet taki zapach się wydobywał, więc się trochę zastanawiałem, czy zejść. Może tam... wchodzisz do tego sklepu i po prostu tu jest wejście
nie jest tam,
na metro.
Tam wszędzie śmierdzi?
Nie, właśnie nie. Nigdzie nie śmierdziało praktycznie.
No proszę.
Tylko przy stacjach metrach, ale nie taki smród, że to jest jakiś odór, tylko zapach tych stali, stęchlizny, takich, wiesz, no takiego typowego metra. Nie, takiego, wiesz, metalu, wody, rdzy i tak dalej, ale na dole mieli po prostu taką część, w której mogłeś kupić gadżety do gier, czy gadżety po prostu z jakichś komiksów.
Nerdowskie rzeczy.
Nerdowskie rzeczy, ale mnie nie zachwyciło.
5 na 10 takie.
5 na 10, dokładnie. Przeciętnie.
Nowy Jork 5 można. Na 10.
Pozytywnie. Myślałem, że dużo więcej ludzi tam jest. Jak na 9 milionów, to wyglądało jakby było może, 10 tysięcy.
Może pandemia troszeczkę
nie, no faktycznie.
Bo nawet, tam mają trochę gorzej niż chyba u nas.
Nie wiem, ale fajne jest na przykład to, że na każdym dużym skrzyżowaniu jest namiocik wielkości ciebie, w którym siedzi taki ktoś jak ty i może ci za darmo zrobić testy covidowe w każdej wersji. Dla każdego. Nie musisz za to płacić, nie? Nagle przylatujesz do Polski, musisz sobie zrobić test na lotnisku za 150 lub 800 zł, w zależności jak szybko potrzebujesz, a tam na każdym kroku możesz zrobić to za darmo.
Spoko.
Ludzie noszą maseczki też wszędzie, chociaż nie muszą, nie ma obowiązku.
No w takim tłumie też bym nosił jednak.
Ale właśnie tego tłumu za bardzo nie było. Jak i na Times Square byłem, to jakoś tak właśnie się czułem. Serio? Może jakiś Nowy Jork pomieniłem? Może to jest Jork, ale stary? Tak. W Wielkiej Brytanii? Nie wiem. Bardzo mało ludzi było. Byłem też w fajnym sklepie piłkarskim, w którym nikogo nie było.
No bo to
przyszli jacyś ludzie, okazało się, że byli Polakami. Tak. I nie mieli nawet koszulek Bayernu. Tak? Były Chelsea, wszystkich klubów brytyjskich. Chyba kilka tych. Juventus też był.
Jak to się utrzymuje, ten sklep w Nowym Jorku?
Właściwie nie wiem, on był w samym centrum, chyba w samym Times Square, nie? I był taki
pranie pieniędzy, podejrzewam, jakieś tu zachodzi.
Nie no, taki... mniejszości.
Nie no, jak przyjeżdżają tacy no. jak ja i są na
Tańszter
i myślą sobie, wow, za $100
Polacy,
sobie kupię,
Niemcy,
kupię,
latności,
kupię sobie tego, t-shirt Cristiano Ronaldo,
jak Niemiec jedzie do Nowego Jorku, to ma u siebie pełno sklepów, wiesz.
Pewnie.
Ale to widzisz, ale pamiątka to może... przywozisz
no
sobie.
Tak, no tak.
Wydasz.
Widocznie się utrzymuje. Poza sporo. Tym ten sport jest dużo popularniejszy w Stanach niż
nie, teraz
wydaje.
Się staje teraz tak, bardziej. Teraz tak. Ale bardzo fajnie mieli taki telebim do oglądania. Dobra, mnie
się znać,
to nie
jak się podobał Nowy Jork.
Tak.
Z GTA 4 na przykład, przecież tak. znacie.
Jest bardzo wszystko podobne jak w grach.
No, wiadomo. No, The Division. O.
Jaki był najlepszy Nowy Jork w grach? Już mamy pytanie.
Dobra, przejdźmy do pierwszego tematu rzeczywiście. Porozmawiamy o tym, co było chyba trochę wspominane, ale to bardziej na audycji tydzień temu, czyli Stalker 2. Nieoficjalne wieści grzmiały, że zostanie przeniesiony gdzieś dalej i faktycznie dalej został oficjalnie przeniesiony, a dokładnie na 8 grudnia. Z pierwotnego jakby terminu startu, czyli z kwietnia, czyli mamy tutaj case...
Pół roku, no.
Cyberpunka.
Nie, bo Cyberpunk jeszcze przez wrzesień przeskoczył.
Okej, okay. No oni tak. może nie chcieli tutaj, poszli na skróty od razu, tak. nie? Tylko boję się, że może to też oznaczać jakość Cyberpunka.
Nie,
nie.
Raczej nie, to jest ich...
Oni wszyscy się opóźniają.
Oni bardzo blisko nas żyją jakby. No i zamiedzą tak naprawdę, nie?
Zobaczymy, jak wyjdzie Dying Light i będziemy wtedy wiedzieć, czy opóźnienia nadal oznaczają spadek jakości. Ale w przypadku Cyberpunka to zawsze jakby ta sytuacja zawsze wyglądała tak, że oni trochę w panice jakby to przesuwali, bo to było tak, że nie przesuwali tego parę miesięcy przed premierą, nie? Tylko to zawsze było, że tam miesiąc do premiery tak, czy coś tak, i nagle
Stalker,
jeszcze dajcie nam miesiąc.
Stalker nie wychodzi na zwykłego Xboxa, nie? Tylko na Series? Na Series.
Na Series tylko, no.
Więc to też nie jest ta kwestia, że nie mają tej kuli u nogi w postaci starej generacji, nie?
Inna rzecz, że pytanie, czy oni nie robią tego jako takiej typowej pececiarskiej gierki, która na konsoli może nawet takiej mocnej ma problemy jakieś, tak?
Bo zauważyli, że mają na przykład 20 przycisków i nie zmieszczą się na padzie wszystkie.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która w takich grach jest warta brania pod uwagę, że tam jest dużo jakichś systemów działających w tle, nie?
Które
bardzo, tak, które bardzo na procesor naciskają. Dużo bardziej niż na wymagania graficzne, bo często to grafika jest gdzieś tam problemem jakimś, a w takim przypadku to jest, wiesz, procesor, który zawsze jest w konsolach jednak no tak. Słabszy troszeczkę niż
Bo tutaj ma powrócić ten system, podobno ten sam, w sensie ulepszony, który był w jedynce. Jakoś tam A-Life się to nazywało.
Tak.
To jest takiego, że nawet jak wy sobie byliście zupełnie gdzie indziej, to i tak jakby postacie coś robiły konkretnego tam, gdzie was nie ma.
Tak, świat jest symulowany na bieżąco, przynajmniej w jakimś tam o otoczeniu gracza, tak? Na przykład w tej części mapy, w której on się znajduje, bo tam ten świat był na huby takie podzielony.
No, nie tak, że wchodzisz do wioski i dopiero zaczynają tam się ruszać.
Tak. I to też bywało tak, że wykonujesz sobie misję, strzelasz się z jakimiś bandytami, a nagle tych bandytów atakują wściekłe psy, które akurat przechodziły, bo je spłoszyłeś wcześniej, nie? No. Także tam było dużo takich fajnych, naturalnych sytuacji. Jakby to rozwinęli, a dzisiaj to nie jest problem zrobić taką mechanikę. W sensie pojawiały się już podobne rzeczy, więc jakby czekam niecierpliwie.
Tutaj mamy cytat. Dodatkowe 7 miesięcy pracy jest niezbędnych, by w pełni zrealizować naszą wizję i osiągnąć pożądany stan gry. A
stan
więc
gry, czyli ledwo działa.
Nie zrobiliśmy wszystkich rzeczy, jakie chcieliśmy oraz gra jeszcze nie działa.
No to
ja
akurat
to tak tłumaczę.
I pół roku na optymalizację to jest takie... Może im starczy.
Wymaga dokładnego przetestowania i doszlifowania. Jesteśmy przekonani, że proces produkcyjny powinien trwać tak długo, ile trzeba, zwłaszcza w przypadku takiego tytułu. No, jakby był inny tytuł, to nie, to może być beznadziejny, nie?
Tak, zgadzam się.
Oczywiście decyzja nie była łatwa, ale pamiętajcie, znajdziecie Stalkera 2 w Game Passie.
To
ja zrobię taki skrót.
A myślę, że twórcy tak dodali. Pamiętajcie, jakby co, to nie kupujcie naszej gry, macie w Game Passie.
Ale
tam w tych plotkach tam był jakiegoś ukraińskiego youtubera, tak? Było tak. też, że podobno gra ma trafić na PlayStation też od razu.
Nie od razu. Właśnie on powiedział, że pracują już nad tą wersją. Więc możliwe, że...
No to wiadomo, że pewnie pracują. Dobra.
A wy zrozumieliście, że od razu i dlatego zaprzeczaliście
nie, no tak nie może
tejże
być, nie?
ploteczce. Nie, nie no może nie, tak w sensie póki co ogłosili to jako ekskluzyw tymczasowy tam konsolowy, no to chyba tak zostanie.
Na pewno.
Dobrze, dajcie drodzy słuchacze nam znać, czy wytrzymacie, czy nie wytrzymacie właśnie, była, i zainstalujecie
ta
pierwszego
Stalkera. Wygrała głosowanie u nas na najbardziej oczekiwaną grę roku. Więc...
Czy w ogóle jeszcze? Co jak przesunął dalej? Co
nie,
wtedy?
Nie.
Co wtedy? Na co nasi słuchacze czekają? Na żadną
to już
grę?
Koniec świata.
Koniec świata. Mam nadzieję, że to dalej nie pójdzie. A my przejdziemy teraz do drugiego tematu, który będzie związany z tym, że może PlayStation coś robi w końcu. Okazuje się, że Sony rejestruje nowy patent i patent jest podpisany przez Marka Cerniego.
Długopisem?
Długopisem.
Wow. To legitymiz.
Może to wirtualnym, ale podpisany.
Właśnie, a propos... Sorry.
No.
Jak mnie to denerwuje, że są jeszcze firmy, bo jak pracujecie w różnych branżach, to czasem podpisujecie różne dokumenty.
No.
Mm-hmm.
I jest jedna firma. Nie mogę mówić, bo się obrażam. Kurczę, wiecie co? Nieważne.
Ale powiedz, powiedz o co chodzi. Nie chodzi mi o firmę, tylko w czym jest problem ogólny, że co, że trzeba
podpisać? W drukowaniu i podpisywaniu i skanowaniu czegoś, co masz podpisać. Wiesz, potem zamiast, niektóre firmy już robią tak, że hej, masz tu elektroniczny dokument, podpisz nam się i super, wszystko jest załatwione, nie? Więc okay. Chodzi
ale
o to, żeby...
co, że irytuje cię, że musisz to wydrukować,
tak,
podpisać i zeskanować.
Tak, bardzo.
Bo raz, no ale to wiesz, w większości firm działa to tak, że musisz to zrobić, wysłać skanem i jeszcze zapakować kopertę
właśnie
i wysłać
tak,
pocztą.
Ja sobie zdaję sprawę, że ja mam lepiej, nie? Niż ktoś, kto prowadzi firmę na przykład, bo tej papierkowej roboty jest strasznie dużo.
Bo to jakby polskie prawo jest tak dostosowane,
no właśnie,
że
właśnie
musisz mieć fizycznie to podpisane.
Już Polski Ład był dawno temu, a nie teraz, że wchodzi na nowo.
Dobra, nie ma co
dobra,
tego wycinać.
Ale wracając do tych super fajnych rzeczy...
Bo wyszedłem od podpisu Marka Cerniego, architekta tak. PS4 i PS5, który się podpisał pod patentem na...
Tak, 6 stycznia wpłynął dokument, który wskazuje, że będzie wsteczna kompatybilność na bazie symulowania taktowania starszych urządzeń w najprawdopodobniej PlayStation 5 i będzie to uruchamiane poprzez specjalne oprogramowanie. I ciekawe, oczywiście teraz mamy chyba wsteczną pełną, jeśli chodzi o PlayStation 4. Tak? Każdą grę, którą włożysz na PlayStation.
W sensie mamy wsteczną z PS5 do PS4, o to ci chodzi?
Odwrotnie, z PS4 do PS5.
No, tak. O te dwie konsole.
No tak,
to jest.
Ale tutaj mowa oczywiście o wcześniejszych konsolach, czyli PlayStation 1, 2 i 3.
Ja mam nadzieję, że tak będzie, bo to jest teraz, jeszcze będzie...
Chyba,
następny,
że to jest przyszłościowy.
Zaraz będzie następny temat, tak?
Tak.
Jeżeli Sony chce coś zdziałać, to wsteczna kompatybilność na pewno jest jedną z takich rzeczy, moim zdaniem, które powinni zrobić z tych pierwszych konsol.
Niewielką.
Znaczy, nie wiem, no ja bym bardzo chętnie zagrał w tyle, bo nie zagrałem w dużo gier z PS3 na przykład. W Heavenly Sword nie grałem, w Metal Geary niektóre nie grałem. Coś tam jeszcze było. Jakaś jedna gra na pewno jeszcze się znajdzie.
Którego nie grałeś Metal Gear?
Twisted Metal.
Wiecie co, ale jakby to się potwierdza, zanim tylko dokończysz, dlatego że...
To było na PS3, nie?
Uh-huh. W sklepie PlayStation Store pojawiały się już powoli gry z PlayStation 3, które były w PlayStation Now, ale teraz trafiają do PlayStation Store i to jest między innymi Dead or Alive 5, Prince of Persia, Piaski Czasu i Dwa Trony i to Bejeweled.
A ten, albo nie, ostatnio właśnie sobie na przykład pomyślałem, jak grałem w jakąś, co to było? Jakaś beznadziejna kampania. Call of Duty chyba ostatnie, że zagrałbym w dobrą kampanię singlową w strzelance, na przykład w Killzone na 2 znowu. Ale to musiałbym kupować na Allegro PS3, żeby zagrać tylko w Killzone 2 na przykład. I tak no, jakby są takie gry, które byś przeszedł jeszcze raz, nie? Takie właśnie krótkie, bo PlayStation 3 też, a God of War 3 na przykład, nie? Też nie ma na
PS3. Ale jest.
A może remaster tak odpalić.
Te Greatest Hits,
dobra,
tam racja, Trilogy.
Racja, faktycznie, tak. No.
Ale... no to część tych takich najważniejszych tytułów jest załatwiona, ale takich mniejszych jak na przykład Resistance nie masz, nie? Też no fajny jest Resistance, fajną ma szczególnie trójka.
Czy Infimusy pierwsze na przykład też, nie? I też chodzi o to, że to mogłoby być idealnym połączeniem z tym projektem Spartacus, czyli tych ich Game Passem, który niby robią, nie? Bo jakby robić samo to bez... no nie połączyć tych dwóch rzeczy, to trochę byłoby takie...
No tak to w plotkach brzmiało, jakby masz trzy poziomy. Pierwszy poziom to jest to, co teraz jest PlayStation
Now.
Plus.
A, plus. Okay.
Drugi to jest ten Spartacus, tak?
Czyli Game Pass?
Czyli dochodzą ci te gry wstecznej też?
Spartacus to jest wsteczny, to jest Game Pass.
Tak. I trzeci poziom, gdzie miałbyś nowe gry, tak? W cenie.
A, czyli rozbiją to sobie.
A to nie działa tak, że to jest wszystko razem?
Nie,
i
to miało być
PlayStation Now też połączone?
Znaczy, oni chyba się wycofują w ogóle z jakby PlayStation Now jako takiej usługi, która jest oddzielna, znaczy, bo ona
na pewno
nie wszędzie
warto,
działa.
Warto
nie?
też wspomnieć, że wycofują ze sklepów fizycznych, na razie w Wielkiej Brytanii były informacje, że wycofują takie karteczki na PS Now, co były do kupowania, że sobie możesz tam aktywować jakieś kody czy coś tam.
Okay. Więc ale to by może, też znaczyło, że może PS Now będzie włączony po prostu w tą usługę, a niekoniecznie, że rezygnują z konceptu, bo koncept jakby jest
tak,
mega
tak,
przyszłościowy.
Ja się zgadzam. Chodzi o to, że nie będzie jakby osobno, tylko to będzie w ramach tam
ale
Sony
widzisz,
Pass.
No, jakby o tym, co przed chwilą mówiłem, te gry, które przed chwilą wymieniłem, to można było znaleźć w PlayStation Store, ale to nas kierowało do PlayStation Now, a teraz to jest po prostu jako gra w PlayStation Store i już nie kieruje do PlayStation Now, więc widać, że ten, jakby ta odnoga jest już zamykana w pewien sposób lub przemianowywana w jakiś inny...
No może włączona właśnie w tego Spartacusa.
No, tam, no tak, nie, no,
o, to, o to mi chodzi, że to jakby...
No jakby Sony ma coraz mniej czasu, o czym...
Jeszcze pogadamy, ale
o czym za chwilę
chciałem
powiem.
Tylko rzucić coś, bo przypomniało mi się, że jest jeszcze jeden news a propos gier, które będzie można zagrać w tej wstecznej kompatybilności. From Software. Wyciekły informacje na temat nowej gry, którą pracuje Miyazaki.
Screeny czyli, też widziałem.
Tak, screeny. Armored Core.
Nowy.
Czyli gierka od twórców Dark Soulsów.
Nie grałem nigdy żadnego Armored Core'a.
No właśnie.
Bo nie wiem, wychodziło na Xboxa?
Wychodziło na, tylko ostatnia część wyszła chyba na właśnie 360.
360 tak. Te sprawy.
Więc chociażby to bym nadrobił. Zawsze mi się podobało to wizualnie na przykład, nie? Tylko po prostu nie miałem na czym zagrać.
Bo ja to grałem chyba właśnie na Xboxie.
No, a jeżeli ktoś nie wie, to Armored Core to jest po prostu gra, że naparzasz mechami chyba, tak?
Taki Titanfall, tylko nie wychodzisz.
Super.
A czy wplotą tam elementy Soulsów?
Nie, z tego co było w tych informacjach raczej właśnie nie.
No tak.
Że to ma być bardziej taki po prostu naparzacz typowy.
W sumie jakbym był Miyazakiem, też by mi się znudziło.
Chociaż podobno
ponurych gierek o turlaniu się.
Na pewno się nauczyli czegoś, jeżeli chodzi o walki z bossami, nie? No. To nie wątpię, ale no nie zrobią właśnie turlającego się tam mecha. No więc zobaczymy.
Dobrze, dajcie znać.
Dajcie znać, słuchajcie.
Czy to jest w ogóle potrzebne?
W jakie gry byście zagrali? Tak, nie sprawdzając, nie googlujcie teraz najlepsze gry z PS3. Tylko tak pierwsza myśl, w jakie gry byście chcieli zagrać na wstecznej kompatybilności na PS5.
No bo jakby na PlayStation 5 nie ma gier, co udowadniam ja, bo nie mam w co grać.
Bo chociaż nie kupujesz gier, nie są już gry.
No czekam na jakieś gry w ogóle, które wyjdą.
Kupiłeś Returnal? Nie. Demon's Souls? Nie.
To już wyszło. Spider-Man, nie można tak. Ja nie robię tak. Nie gram w gry, które już były. Nie mam na
czyli
to czasu.
Czyli jakbyś kupił PlayStation 5 za 10 lat... Ale gry już by wychodziły, to
nie,
już
no dobra, nie ma... to inaczej działa, tak? Teraz po prostu to jest główna konsola, tak? Na przykład będzie wychodzić teraz Sifu, tak? No to jeśli nie będę go recenzował, to pewnie sobie kupię, żeby w końcu mieć jakiś tytuł.
Albo kup sobie Ratcheta, albo Returnal.
Nie.
Nie, bo nie ma gier. Dobra, przejdźmy dalej.
Narracja mu się sypia, tak.
Dobra, przejdziemy teraz do tego cholernego Microsoftu. Co takie miny, zdziwienia?
Chcesz, żeby Paweł Typiak to usłyszał, co powiedziałeś? Cholerny Microsoft?
No widzisz, bo to trzeba budować też napięcie, bo Microsoft cholerny, cholernie dobry lub cholernie zły, w zależności jak patrzeć, jakie masz poglądy społeczne lub ekonomiczne, też można to tak w taki sposób rozpatrywać, bo za 68,7 miliarda dolarów...
70 tam...
Czyli to będzie 280 miliardów złotych. Czyli niedaleko do pół biliona złotych.
Nowych złotych.
Nowych złotych, tak. Po polskim
ładzie. Ale przed inflacją czy po?
Już po. Microsoft zainicjował, no bo jeszcze to się nie wydarzyło.
Do rzeczy, bo ludzie nie wiedzą, o co chodzi.
Kupno Activision Blizzard, czyli najbardziej znienawidzonej od kilku miesięcy firmy gamingowej na świecie.
To jest...
Więc bardzo ale świetny pomysł, bo jak ja dzisiaj jak się to o tym dowiedziałem, to pomyślałem się, przecież giełda się o 15 otwiera. Wchodzę tutaj od razu i swoje dolarki wrzucam i coś pewnie wygram, ale patrzę i faktycznie...
Już ze Stanów wrócił już wilk złoty. Widać. Załączyło się.
Ale już nie. Było za późno.
Ale
już
rację.
Było za późno, bo
już wzrosło wtedy,
jeszcze
tak?
Wczoraj $50 kosztował kurs Activision Blizzard, dzisiaj 90, a pewnie w tym momencie to już jest ponad 100 dawno.
A czyli zajrzałeś już po tym, jakiś czas po tym ogłoszeniu?
Nie, jeszcze jakby 15 nie było, więc nie wiem, jak to działa. Może oni są też... na brytyjskiej giełdzie.
Ja podejrzewam, że jakieś boty są poustawiane, które jest.
Albo na brytyjskiej giełdzie. Chyba. Albo ja to też robię przez Revoluta, się przyznam.
Okay, to może
więc tam się jakby składa to przez dom maklerski, więc może tam już ludzie składając oferty sami sobie podbijają, nie wiem, ale na pewno...
No, w każdym razie tak, Microsoft kupił i to nie tak, że może czy rozważa, tylko że już zaczęła się ta procedura kupna, tak jak było z Bethesdą, tak? Czyli że kupują, potem to trwało tam rok, zanim dopiero to nastąpi takie niby finalne przejęcie Bethesdy.
Bethesda to chyba teraz jakoś już
sfinalizowanie było niedawno.
Na jesieni wydaje mi się, że mogło to być. No. Natomiast jeżeli chodzi o nich, to też nie jest takie do końca pewne, no bo jeżeli chodzi o przejęcie Activision Blizzard, tutaj się zaczynają pojawiać pytania, czy to nie jest, wiesz, już monopolizacja. I tam oni zanim,
no jest troszkę, no.
Tak, oni zanim będą mogli dokończyć ten deal, będą musieli najpierw wytłumaczyć się pewnie przed kilkoma urzędami
w Stanach. To znaczy Bobby Kotick, przepraszam, już uderzam pana, mikrofon po raz drugi w tym odcinku.
Spokojnie.
Bobby Kotick, który zostaje oczywiście na stanowisku, mimo że Microsoft pisze w liście, przenosimy naszą atmosferę inkluzywności do studiów Activision, i coś tam. I niedawno to jest w ogóle śmieszne, że chyba z miesiąc temu dosłownie Phil Spencer coś tam mówił, że no to Activision to musimy rozważyć współpracę z nimi, bo no nie podoba nam się to, co tam się działo.
To nie podoba nam się, kupimy ich i zaprowadzimy porządek.
Tak, i zostawiasz Kotika.
Zostawiamy.
Ale nie, w każdym razie, bo Kotik napisał list do Activision, do swoich pracowników, niby, że do czerwca 2023 to ma być sfinalizowane. Jak wszystko dobrze pójdzie, tak?
Że to jest bo tam trzeba zamknąć odpowiednio rok.
Tak. I do tego czasu, jak on tam pisał, że wszystko jest po staremu, jakby.
Tak, ale
czyli, że, bo niektórzy już tam to Call of Duty w tym roku w Game Passie, to nie, to jeszcze przez rok wszystko będzie...
Pewnie w przyszłym.
Tak. No w przyszłym pewnie tak, ale przez półtora roku jeszcze wszystko będzie normalnie.
To znaczy nie, bo właśnie...
Tak mi się wydaje.
Właśnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o gry Activision Blizzard, to one w Game Passie już się mogą pojawić. Bardziej w przyszłych latach dopiero zobaczymy jakieś ekskluzywy, że one będą konkretnie przepisane.
No,
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby teraz,
te gry,
tak, żeby ta współpraca już gdzieś tam się układała jakoś i żeby te gry gdzieś trafiały właśnie do tej usługi. Co,
chyba,
kurde,
że na przykład Sony ma już jakiś deal na Call of Duty tegoroczne, nie wiadomo. Nie? Jak to jest?
I tutaj jakby pojawiła się nadzieja duża wśród zarówno graczy, jak i wśród przede wszystkim chyba pracowników tej firmy, no bo ostatnie miesiące, tak jak wspominał tutaj Mateusz, to były bardzo takie pełne doniesień strasznych.
Silne porywy były.
Zarówno z Activision, jak i z Blizzarda, bo tam Blizzard głównie się zapada, ale w Activision też nie jest ciekawie. I tam były też problemy z organizowaniem się, jeżeli chodzi o związki zawodowe i tak dalej. No i tutaj pracownicy się ucieszyli, że ta atmosfera, która gdzieś w tych studiach Microsoftu podobno jest bardzo dobra, przynajmniej tak twierdzą sami pracownicy, albo Jason Schreier, który twierdzi, że rozmawia z
pracownikami. To jest właśnie ciężka sprawa, bo nie było nigdy żadnej, bo specjalnie sprawdzałem i tak zrobiłem dosyć szeroki zakres dat, nie było nigdy żadnej afery tego typu, nawet lżejszej z Microsoftem, z Xbox Studios, czy coś takiego. Więc
i dlatego nie ma gier. Nie,
albo mają jakieś tam umowy, wiesz, jak powiesz, chociaż wszystkie firmy mają, nie? Activision też na pewno miało coś takiego, że jak powiesz, że jest u nas źle, to coś tam zabijemy ci rodzinę.
NDA, nie? Ale...
Natomiast takie na pewno sprawiają wrażenie Microsoft, także...
Ale może uda się, właśnie jest nadzieja, że ten Blizzard na przykład się uda nam pojawić, tak? I ten Blizzard przestanie iść w kierunku takiego Activision, gdzie Activision to jest, wiecie, to jest ta firma, która trzepie co roku wielkie...
Jeżeli ja gdzieś widzę jakieś szanse, to może w tym trochę, że Microsoft, jak już przejmie władzę, to nie będzie, na przykład Blizzard nie będzie musiał robić dodatku do World of Warcraft co 2 lata. Mm-hmm. Powiedzą mi, dobra, to weźcie teraz 5 lat i ogarnijcie mordy i zróbcie dobry dodatek przez te 5 lat, a nie musicie robić na kolanie, żeby koniecznie był dodatek co 2 lata. Albo nie wiem, no bo już Blizzard tak robi z niektórymi grami, na przykład z Diablo, które powstają co 10 lat każda nowa część i to jakoś im wychodzi. Natomiast Activision strasznie chcisnęło, żeby właśnie tego WoWa robili bardzo często i przez to ta gra już jest taka trochę beznadziejna na dziś.
No w ostatnich miesiącach to już cisnęli, żeby w ogóle wszystkie produkty, które wydają, robili jak najszybszych cyklach.
Tam i może Call of Duty też może coś się może poprawić, bo te studia robiące Call of Duty, tam też często się słyszy, że to im nie wyszło, tych przesunęli tam pół roku, robili coś tam, a potem...
Ale jeżeli na coś można obstawiać, to myślę, że na to, że kod zostanie kodem. Do pewnego przynajmniej stopnia. A chociaż jest szansa, że na przykład skupią się na tym kodzie, tym Battle Royale, będą.
No niby tak, chociaż to jest gra, która na pewno zostanie też na PlayStation, nie? Bo nie wierzę, że nagle zrobią.
No tak.
Jakby... Więc nie wiem, czy takim by zależało na jakimś
chociaż,
super skupianiu.
Chociaż pamiętasz, jak kupili BTSD, to też wszyscy mówili, nie, no nie ma szans, żeby nowe gry.
Nie, ale co innego nowa gra, co
BTSD
innego wiesz.
Nie wychodziły na PlayStation, a potem.
Co jest co innego, bo co innego nowa gra, a co innego gra, która już istnieje.
Nie, ja o Warzone nie rozumiem, natomiast nie byłbym taki pewien, co na przykład nowych kodów, nie?
A nie, to ja myślę, że Call of Duty 2023 się ukaże już tylko na Xboxie. To nie zdziwi mnie to absolutnie. Tym bardziej, że scena jest sportowa i w ogóle wydaje mi się, że w Stanach więcej osób kupuje jednak...
Nie, no na Xboxie ona na działa, jeśli chodzi o Call of Duty. No. Zdecydowanie. Tutaj zresztą agencja Bloomberga, powołując się na anonimową osobę zaznajomioną z myśleniem firmy, twierdzi, że część oczywiście tylko gier będzie wydawanych na PlayStation już teraz, więc faktycznie część może przejść w jakby stronę ekskluzywów. Oprócz oczywiście chyba takich rzeczy jak Overwatch, nie? Na przykład.
Overwatch ja w ogóle nie wiem. Ja, Microsoft to powinien skasować. Overwatcha 2.
Ale mnóstwo ludzi w to gra. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo.
A Overwatch 2 w końcu nie jest update'em do Overwatcha?
Nikt nie wie, czym jest Overwatch 2 teraz.
Okej.
Bo... Ale ludzie grają, naprawdę.
No ja wiem, że ludzie grają, no to niech, nie, niech po prostu...
No nie grają sobie, albo, daj albo im spokój.
Jak Microsoft... Uspokój się. Jak Microsoft...
Mateusz atakuje ludzi.
Chodzi mi o to, że jako sequel Overwatch 2 nie ma sensu moim zdaniem trochę, więc może Microsoft im powie, dobra, to weźcie to po prostu, dajcie do jedynki to, co już zrobiliście i zrobimy grę usługę na wieczność z pierwszego Overwatcha i tyle.
A jesteście nahypowani na Candy Crush? Na Game Pass?
No właśnie najciekawsze to jest...
To jest z punktu widzenia...
Największe marki Activision Blizzard. Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, StarCraft i Candy Crush.
No ale nie, bo...
Ten StarCraft to tam chyba jest dla balansu, bo nie tak, wiem, czy żeby, to jest
tak, patrzcie, jesteśmy poważnymi graczami StarCraft, którego nigdy nie ruszymy.
Ale nie, no Microsoft ma akurat bardzo dobrą historię wskrzeszania i wydawania
StarCraft Ghost?
Remake'ów. Gier strategicznych.
No tak.
Przecież wskrzesili Age of Empires i to nie tylko w postaci sequela, który jest świetnie przyjęty, ale też w postaci bardzo dobrych remasterów. Czy tam remake'ów nawet.
Nie pomyślałem w ogóle o tym. Relic zrobi StarCrafta? 3? Ej. Dobra, spoko. No. Natomiast a propos tych mobilnych gier, to jest bardzo... Znaczy nas to nie obchodzi, jako graczy.
Ej,
to tak,
ale czy my na GN Plus w ogóle mówiliśmy, że też jakby Microsoft wchodzi w deal z Ubisoftem? O tym też zapomnieliśmy.
A tak, można wspomnieć, że no, Ubisoft co Plus będzie tak jak i EA.
O to chodzi.
Game Passa.
Ale, no jakie, to wychodzi ci na to, że nagle Microsoft ma wszystkich oprócz... Nie no, wszystkich. No, ma Electronic Arts, Square Enix nie
Sony
ma.
Nie ma.
Ale to nie jest tak, że ma. Jakby z Bossa są gry...
No, ale ma już, widzisz, że ma w kieszeni. No, nowy Rainbow Six wychodzi w dniu premiery na Game Passa. To jest tak, jakby po prostu już Ubisoft należał do Microsoftu.
No nie, to się już tak nie przesadzał,
ale...
Ale
chce, to kupuj na PlayStation. No,
jak chce, ale po co
chcieć? Jak masz PlayStation, w sensie, o to mi chodzi, no.
Mam PlayStation i Xboxa. W życiu bym nie kupił
Ale Rainbow dużo osób Sixa. Nie ma dwóch konsol, no, uspokój się.
Ale widzisz... Ale masz konsolę, która kosztuje 1000 zł.
Dlatego
tak?
Moim jest zdaniem, dostępna. Tak, ja rozumiem, ale dlatego to się zaczyna robić trochę niebezpieczne teraz ze strony Microsoftu.
Bo może Microsoft się okopuje, zanim rynek całkowicie przerzuci się na streaming. I teraz zbiera marki.
Nie sądzę.
Sony...
Kto się przerzuci? Sony się przerzuci na streaming?
Sony nie ma właśnie, bo z Sony jest ten problem, bo tam teraz widziałem...
Sony nie ma Nintendo
problem.
Się przerzuci. Nintendo
widziałem
się przerzuci
tweety jakieś, czy tam komentarze, że no to teraz czekamy, co Sony zrobi, no bo muszą kogoś wreszcie kupić. Problem w tym, że Sony nie ma na przykład takich pieniędzy, żeby sobie za 70 miliardów kupić...
Jest więcej warty niż Blizzard. Na razie Microsoft.
Microsoft jest więcej warty
nie,
niż Sony.
Nie, dzisiaj przecież jest na czwartym miejscu. Na drugim miejscu jest Sony, na trzecim jest... Kurczę.
Co?
Jest Tencent... Tylko Sony też jest liczone jako
no wiem,
wszystko.
Ale to musiało urosnąć, odkąd sprawdzaliśmy rok temu?
Może. Microsoft bo to też na pewno jest
to są wartości, wiesz, takie tam szacowane, nie? No to
no może.
Może warty, ale nie ma tyle pieniędzy. A zresztą to jest w ogóle astronomiczna kwota 70
no
miliardów.
Tak. Dla porównania, Bethesda 8, niecałe 8.
Tak,
no
to jest... A nie, Bethesda ma tytułów.
Panie, Microsoft jest 10 razy większy od Sony. Co ty gadasz?
To może tam były jakieś inne liczby. Ja wiem, że na pewno
może w groszach polskich.
Nie, no to nie. Może coś innego chodziło, może nie wiem o...
Zero ci się pomyliło. O liczbę... I by się zgadzało.
Pamiętaj, że oni sprzedają system operacyjny twojemu tacie. Oni mają twojego tatę w kieszeni.
Mój tata nie ma laptopa. A. Moja mama.
No to twoją mamę.
Nie korzysta nigdy z komputera?
W sumie korzystał.
I jaki miał system ten komputer, jak Windows.
Nie, Linux chyba, bo u nas cała rodzina zawsze Linuxowa była.
Tak. Tak, na Ubuntu jeszcze kręcili tymi tak, płytami, tak. Żeby zadziałało.
Ale ten, mnie to ciekawi, jak mniejsi twórcy zareagowali na to na przykład. Bo teraz jesteś takim twórcą, powiedzmy AA, albo takim trochę bardziej znanym indie. Jesteś w tym Game Passie i w tej rodzinie Microsoftu i teraz wiesz, że będziesz jeszcze bardziej przytłaczany marketingiem dziesiątek z nowych marek od Activision, nie?
I od Ubisoftu.
Znaczy Ubisoft ten trochę jest, kurczę, no bo oni mają co? Tylko ten abonament, tak? Tam wchodzi.
Tylko.
Ale to jest w Ultimate, tak? Czyli w tym...
Tak, w Ultimate.
No dobra, no to jest dużo, ale to nie znaczy, że te gry będą jakoś strasznie reklamowane bardziej przez Xbox.
Znaczy oni na pewno będzie oddzielny taki pasek, nie?
Masz tu Xbox. A tutaj z tym to będzie, wiecie, na pewno będzie też marketing cały, nie tych gier, związany z Microsoftem.
Nie tak, ale
się zastanawiam po prostu, co Sony w partnerstwo z kim może wejść, tak?
Sony teraz nic nie może zrobić, poza tym,
jak
żeby...
Jak będzie robić konferencję, to jakie gry pokaże? Przecież nie pokaże już nic od Ubisoftu, nie pokaże nic od Electronic Arts za bardzo.
Ale Ubisoft nie podpisał jakiejś umowy na zawsze, na wyłączność wszystkiego z Microsoftem, nie? Moim zdaniem to nie wyklucza, żeby robili jakieś tam deale na przykład z Assassinem.
Dostają mnóstwo pieniędzy, więc siedzą cicho.
Nie, może.
Tak ale mi się wydaje.
Sony po prostu musi tak.
Square Enix tylko jest wolne.
Sony musi zrobić Game Pass swojego, który będzie tak dobry jak Game Pass
nie
Xboxa.
Nie jest możliwe. Musi mieć jakiś gimmick.
Co jest właśnie...
No na razie gimmickiem jest to, że ma dużo dobrych ekskluzywów, które ludzie rozpoznają i...
Inaczej, byłoby to możliwe, gdyby... Lubią. Bo nie wiem, jak wygląda umowa na przykład Sony. Nie, czy to jest tak, że podpisujesz z Microsoftem, jesteś w Game Passie, ale nie możesz być w innej usłudze streamingowej? Ale są te gry też w stadii na przykład niektóre, więc to pewnie tak nie jest. Bo chodzi mi o to, że jeżeli by było tak, że gry z Game Passa nie mogą być w innych, no to Sony co zrobi, nie? Jak tam są wszystkie gry praktycznie już w Game Passie. Więc nie wiem.
Problem.
Nie, na pewno można być w kilku usługach abonamentowych.
No można być oczywiście, no. Tylko że...
Chodzi o to, że nie, jeżeli Sony zrobi, dobra, macie tutaj wszystkie nasze gry na premiery w naszym Sony Passie, tak? I mamy też gry third party tutaj i mamy też streaming w tym i no taka sama oferta jak Microsoftu. To już troszeczkę będzie dla ludzi moim zdaniem argumentem, bo nadal jest takie to przekonanie, że Sony to o to jakość, no Sony to
albo
te gierki,
takiego,
Sony
że,
to takie...
Że wiesz, że wchodzi ci na przykład danego miesiąca gra i ty ją dodajesz do biblioteki i już zawsze możesz w nią grać. Nie? A nie, że na przykład wypada pewnego dnia z tej abonamentowej usługi. To jest coś, co cię przekonuje, tak? No bo raz dodałem...
Ale nigdy nie mieliby, Sony nie miałby pewności, czy się jakaś licencja nie skończy na coś, wiesz, to trudno tak moim zdaniem coś takiego zrobić.
No, muszą się postarać.
Nie? Ale nie, moim zdaniem już sam Game Pass by wystarczył, bo siła tych marek PlayStation jest trochę większa na graczy. Jeszcze do dziś wydaje mi się. Że tam, Forza, fajnie, nie? Super gra. Gearsy, super. Ale God of War to jest, wiecie... Jest taka, jak nie wiem, jak to nazwać, taka...
Większy prestiż.
O prestiżu, atmosfera z tymi ekskluzywami Sony. Więc jeżeli by dali naprawdę dobrze przemyślany Game Pass swój, to by mogli troszeczkę
podreperować swoją sytuację.
Na pewno. Ale poza tym nie wiem, co mogą zrobić. Nikogo nie kupią na pewno, bo też... No kogo, nie? Oni mogą sobie kupić jakieś jedno studio mogą kupić, ale nie kupią sobie...
Właśnie w tym rzecz, że Microsoft już nie kupuje studiów,
tylko wydawców. To jest trochę straszne. Nie zdziwię się, naprawdę, bo kiedyś się śmieliśmy, kupią Ubisoft, nie? Na pewno. Beka. A teraz na pewno mogą... Naprawdę
po prostu
mogą...
wybrali Activision.
Dokładnie. Ja się nie zdziwię, jak za rok kupią Ubisoft. To nie jest już śmieszne. Ubisoft jest mniej warty niż Activision.
No oczywiście.
Tak.
Mogą w pakiecie z Electronic Arts sobie dołożyć. Więc i to by za pół ceny
sobie jeszcze posypać na to.
To jest po prostu... No to jest trochę straszne, bo...
Ciekawe, na razie się cieszymy, ale może
bo cieszymy się, ale
smutno.
Potem jak jest monopol przez jakiś czas, przez ileś lat, to potem co?
500 zł za grę.
Nie wiadomo, co się będzie działo. Nie? Więc to
Game
nie
Pass
jest...
za 500 miesięcznie. Ale, dziękuję, nigdzie indziej nie zagrasz.
Reakcje nie są aż tak super pozytywne w sensie, bo jest sporo osób, bo tam chyba Jeff Keighley wrzucał ankietę jako dziennikarz. Co tam sądzicie o tym? I było po 30% dosłownie, jak już było 10 tysięcy głosów, że super, nie super, jeszcze nie wiem. Nie? Więc gracze są raczej tacy, już nie tacy hura optymistyczni. Oczywiście dla tych, co mają Xbox, to jest bardzo fajny deal, nie? No bo teraz ci, co mają tam wykupione te Game Passy.
Peceta.
Tak, o Jezu, już ta godzina musimy kończyć.
Nie musisz mówić tego do mikrofonu, jakby, wiesz.
Ja to montuję, to wiem.
Niech nasi słuchacze czują się bezpiecznie, że to jeszcze nie koniec.
Właśnie niech czują, że dla nich tak do ostatniej chwili ciśniemy.
No ciśniemy.
W każdym razie dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Bo to jest w ogóle...
Czy to dobry ruch, czy to zły ruch, jak się na co zapatrujecie?
Ruch tak? Dobry, tylko...
Więcej? Dla Microsoftu tak, ale tak. Czy dla nich jako graczy, tak? Czy mając na przykład teraz PlayStation 5 tylko, czy to czuje się zagrożony, czy nie, czy te gry, no, które
tak, wyobraź sobie,
grać.
Że jesteś fanem, masz to PlayStation zawsze, jesteś fanem gier Bethesdy, ograłeś Skyrima, tam wszystko, Fallouta i potem przychodzi Microsoft i sorry, kupuj PlayStation. No dobra, to mam te jeszcze gry mojego drugiego ulubionego wydawcy, Activision Blizzard, na moim PlayStation. I potem przychodzi Microsoft, no to sorry, nie, już kupuj PlayStation. Nie? Więc to jest to oczywiście takie no...
Spoko, pogram sobie w Assassina. Na pewno nie kupił.
Tak, tak. Tak będzie. No
dobra.
Chyba, że zrobią naprawdę StarCrafta 3, to nie wybaczę, wszystko mogą mieć monopol.
Dobra. Przechodzimy teraz do pytania spod poprzedniego odcinka i tam zapytaliśmy się was, jaki dla was jest znośny czas, jaki możecie poświęcić jednej grze? Czy 500 godzin dla Dying Light 2 was przeraża, czy ekscytuje? I Tomek napisał 500 godzin w single player tylko po to, żeby stalkować grę, brzmi jak srogie OCD do leczenia klinicznego. Najwięcej, ile mogę poświęcić na grę z dobrą fabułą, na przykład Persona 5 Wiedźmin 3, to jakieś 100-120 godzin. W sumie ja chyba też nigdy aż tyle godzin nie poświęciłem. 500 godzin, więc też ciężko mi byłoby wypowiedzieć.
Na jedną grę w sensie?
Tak.
Na jedną multiplayer żadną?
A może.
Bo ja spokojnie mam 1000 godzin, na przykład Team Fortress, nie? Czy...
Ale tutaj mowa o grach singlowych. To faktycznie chyba na Wiedźmina najwięcej poświęciłem.
Wydaje mi się, że na pewno...
Chyba, że te 10 razy przejście Gothica 1 trwało więcej.
Liczy się. Chociaż nie wiem, czy trwało więcej.
No dobra, Krzysztof, drugi komentarz. Zależy w jakiej grze. W każdej Forcie 5, 6, 7 czy GT Sport spędziłem średnio po 250 godzin. Natomiast 500 godzin w takim Dying Light to dla mnie za dużo. Główny wątek plus trochę zadań pobocznych i koniec, pozdro. To też będzie się dało zrobić i chyba nie będzie trwało 500 godzin. I tylko dwa niestety. Dwie odpowiedzi na Spotify. Zachęcamy was wszystkich.
Dobrze, bo tu jest dużo na YouTubie.
Żebyście też i tam udzielali się. Na YouTubie zaś napisał Kręcio. Jeśli mówimy o grze dla grze liniowej dla pojedynczego gracza, to nie dłużej niż 20 godzin, a piaskownice do 100 godzin, choć w Witchera 3 zabawiłem ponad 250 za pierwszym razem. 500 godzin na grę single-player? Absolutnie nie. 40 godzin to roboczy tydzień. Policzę teraz sobie, ile trwałaby taka gra tygodnia, grając po 8 godzin dziennie. Natomiast multi to inna sprawa. Tam może być i 1000 godzin nawet.
No
a niektórzy na przykład zarabiają na tym, że grają w grę.
No. Inna sprawa, czy ci płacą za to, że akurat grasz w grę, ale nieważne. Co tam mamy?
F-sąd.
Poczekaj, muszę zaryzykuję przesunięcie monitora, najwyżej się zepsuje.
Fabularne? Fabularne?
Po 10 godzin mam ich dość. Co innego multi, to mogę spędzać 100 razy tyle, czyli wow, to będzie 1000 godzin, tak? No. 10 razy 100. No to tyle mam w Team Fortress 2. To mało faktycznie. Bestia 119. 500 godzin wydaje się ok. Kupię jedną grę i będę grał do grudnia. I tak niektórzy gracze robią.
Czyli Bestia, mnie... czyli kupisz Dying Light 2?
Możliwe. No. A niektórzy tak robią na przykład ze sezonami, nie? Kupują sobie jedną grę plus Call of Duty.
Chyba, że Microsoft kupi i chyba, już nie będzie można zagrać.
Cóż. Michał Szostak. 500 godzin na single to nieporozumienie. To zdanie brzmi jak 9999 gier na Pegasusowym kartridżu. Wiadomo jest, że nikt nie jest w stanie stworzyć zwartej, wciągającej i sensownej fabuły na tyle godzin. Skończy się na znajdźkach, jakimś backtrackingu, graniem od nowa, by zobaczyć nowe rozwiązania i innymi pierdołami. Uważam, że aby nie zmęczyć się tytułem, należy zamknąć się w 20 godzinach ciągłej gry. Krótkie gry liniowe w czasach atakowania nas innymi rozrywkami są najbardziej sensowne. Nie wiem, czy z punktu widzenia producenta gry satysfakcjonującym jest zobaczyć, że jego grę ukończył 1% posiadaczy. I tak jest. Nawet jak gry są krótkie raczej, wydaje mi się. Być może za taki medal na Steamie powinna należeć się jakaś specjalna zniżka na kolejną produkcję dewelopera.
To by było bardzo smutne. Zobaczcie, jak wypruwaliśmy sobie dla was żyły, dlatego... Macie jeszcze zniżkę, żebyśmy jeszcze mniej zarabiali, ale żebyście chociaż zobaczyli to, co robimy. Przejdźmy dalej. Adsun 22. Zależy od gry. Jeśli mi się podoba, to i w takim Wiedźminie 500 godzin to mało. Generalnie długość nie jest dla mnie zbyt ważna. Po prostu im krótsza gra, tym większa szansa, że ją skończę. Tak samo jak i u mnie. Ale nic mnie tak nie irytuje, jak zmuszanie do aktywności pobocznych. Z tego, co pamiętam, w Dragon Age Inkwizycja i nowych Asasynach z powodu wysokiego poziomu głównych misji tak jest. Jak chcę przejść tylko główny wątek, chciałbym móc przejść tylko główny wątek. W tych wcześniejszych Assassinach tak było, w tym ostatnim już w Valhalla niekoniecznie był taki wymóg, że tam trzeba było wymaksować swoją postać, żeby mieć odpowiedni poziom.
Nie, aczkolwiek...
Były poziomy, tak? Ale jakby to w zależności... Można było podejść mądrze, tak, żeby nawet z niższym poziomem przejść daną misję, tak? Więc jak ktoś chciał, to się dało po prostu.
Tak, ale jak już chciałeś podejść tak, dobra, chcę po prostu przejść tą misję, nie chcę mi się skradać, to czasem nie mogłeś jednak przez ten wysoki dosyć wymóg, ale no.
Tomasz Ignacy. Moim rekorderem, który był naliczany, to War Thunder, czyli ponad 1200 godzin. Jednak to jest MMO i trochę inaczej się patrzy na takie liczby, grając godzinkę, dwie dziennie. Z kolei uwielbiam gry, które mają duże replay ability, na przykład Sniper Elite 4, Max Payne 3 i Reboot Devil May Cry. To takie moje ulubione przykłady gier, które nie były obrzydliwie długie, ale i po jakimś czasie wracałem do nich po to, by zrobić je na 100%. Natomiast gry takie jak The Evil Within lub większość Residentów utrzymuje się w okolicach 20 godzin na jedno przejście na najwyższym poziomie trudności. Taki limit też bardzo mi się podoba, bo pod koniec tych gier już powoli robiło się niedobrze. Jednak prawda jest taka, że jeżeli główna fabuła w Dying Light będzie krótka, a oferuje kilka mocno rozwiniętych wątków pobocznych, to zostanę ukontentowany. Najbardziej nie lubię w open worldach jednej rozciągniętej jak makaron fabuły i mnóstwa questów pobocznych. Dlatego też skończyłem Wiedźmina 3 zaraz po prologu, 14,5 godziny, bo po prostu gra mnie znudziła. A jedyne co było ciekawe, to fabuła, którą równie dobrze mogłem przejść na YouTubie. Dlatego nie oczekuję po grach tego, ile trwają, tylko czy zaoferują mi ciekawy gameplay i fabułę, która będzie szanowała mój czas i szare komórki, chociaż nie powiem, że często przed ograniem tytułu sprawdzam how long to beat, ile będzie trwać, bo nie zawsze opłaca mi się kupować kolejny tytuł, którego i tak nie skończę.
Też nie skończyłem.
Bardzo mądre słowa. I też czasem chyba sprawdzam how long to beat. Bo czasem mi się wydaje, że grałem w coś na przykład 10 godzin, a później się okazuje, nie, to była gra na 5 godzin. No. Tak miałem na przykład z The Gang, nie? Musiałem sprawdzić. Mówię, o, ale grałem tygodni, wiele, a
czas
to
inaczej się 5,5
godziny.
W ogóle tutaj Wiedźmin się pojawia często jako przykład tego high-endu, nie? Jeżeli chodzi o to, ile można poświęcić. Ale właśnie według How Long to Beat, Wiedźmin to jest jedna z najdłuższych, jeżeli chodzi o fabułę gier w ogóle, jakie wyszły. I rzeczywiście tam ten wątek się ciągnie troszeczkę. Więc tak dziwnie się czyta te komentarze, gdzie ktoś pisze, że no ja to mogę sobie co najwyżej pozwolić tego Wiedźmina tak przejść, a potem tak patrzysz sobie, no dobra, ale to jest jedna z najdłuższych gier, jaką możesz.
No właśnie.
I chyba gra, którą jak najwięcej z naszych słuchaczy przeszło po prostu.
No tak, to też z oczywistych względów.
Jakie 500 godzin XD, Mark 13, Max 13, tak. Fabuła na 20 godzin, a poboczne zadanie 80, czyli razem 100, czyli wcale nie tak duże jak na grę, która powstawała 6 lat. 20 godzin głównego wątku. To mało w Dying Light 2. Powinno być około 30. Dlaczego? Zobaczymy, może gra okaże się tak dobra, jak tak dopracowana fabularnie i gameplayowo, że nikt nie będzie narzekał
za krótko,
bo za długo to też w sumie niedobrze. Gra, w której nabiję najwięcej godzin, to uwaga, Battlefield Hardline, 370 godzin i gram dalej. A w singlu to nie wiem, chyba Wiedźmin 3, Goty, gdzie nabiłem prawie 190 godzin, przynajmniej tak twierdzi GOG. Nie wiem, jak on to zlicza.
Kurczę,
dokładnie.
Battlefield Hardline, takie hardkorowe granie, to... No, rzadko się słyszy.
Wąski, cześć, jestem w miarę świeżym graczem, bo gram właśnie od zakupu Xboxa Series X niedługo po premierze. Z początku myślałem, że szkoda grosza na krótkie gry, im więcej tym lepiej, jednak z perspektywy czasu uważam, że gra liniowa powinna dla mnie się zamknąć w sensownym czasie, załóżmy do lub około 20 godzin. No chyba, że to coś pokroju Wiedźmina lub dużych tytułów fabularnych, które potrafią wciągnąć. To sensowne jest kilkadziesiąt godzin więcej, jednak 500 godzin brzmi odstraszająco jak dla mnie, bo skąd na takie gry brać czas? Jednak tak jak chodzą słuchy, zapewne to czas na wymaksowanie gry, a jej przejście, które sprawi przyjemność, może zająć i poniżej 100 godzin z jakimiś zadaniami pobocznymi, co przy takim tytule brzmi już w porządku.
I tak pewnie będzie.
I tak
nie?
Jest, bo też jak najbardziej.
Powiedzieliśmy o tym zresztą.
Lukas Bykowski
pisze, że generalnie to wbijam platyny w grach, więc jakieś wyzwania jak setki godzin w danej grze to nie jest jakiś wielki problem dla mnie. Dotychczas najwięcej czasu na platyny zajęło mi RDR 2, bo to około 250 godzin grania, a więc Dying Light 2 lepsze niż RDR 2 będzie. Uważam jednak, że jeżeli chodzi o gry z otwartym światem, to idealny czas platyny to około 50 do 70 godzin. W przypadku gry bardziej liniowych to max 30 godzin. Gry single player z trybem multiplayer jakoś pomiędzy tymi dwiema powyżej, czyli 30-60 godzin na platynę powinno się poświęcić. Tak to widzę. Uważam, że czas spędzony w grze powinien w jakimś stopniu odzwierciedlać wydane pieniądze na grę. Również gry same w sobie powinny być wyceniane bardziej indywidualnie przez wydawców. Obecnie każda gra kosztuje z góry określoną kwotę w dwóch czy trzech przedziałach cenowych, na przykład 179 i 259. Tylko na peceta. Bo na konsolach to panie.
Albo 10 lat temu na konsolach.
Chyba, że nie, bo patrzę też przez pryzmat tych nowej generacji na PlayStation 5, gdzie jest nowy standard, to jest 359 teraz.
Tak
na premierze. Uważam, że ceny gier powinny być bardziej zróżnicowane. Tak jak to jest z produktami na półkach sklepowych.
No faktycznie, no bo dlaczego?
To jest też, dlatego też Sony trochę przygrywa jednak, nie? Bo masz tu Game Passa, a tu masz 360 zł, nie? Za grę na premierę.
Nie, ale faktycznie nigdy o tym nie pomyślałem w ten sposób, że dlaczego gry mają takie same ceny?
Bo wydawcy tak sobie postanawiają. No a dlaczego książki kosztują, masz cienką i kosztuje tyle samo, co dwa razy grubsze?
Nie, okej, okay, ale może być zróżnicowanie. Co by... Nawet ja nie mówię, że mają kosztować 59 zł albo...
Wszystko zależy od budżetu, moim zdaniem.
Ale dlaczego nie ma gry na przykład za...
Bo budżet.
104,97. Nie? Bo co?
No bo...
Chciałbym zobaczyć.
Tak sobie postanowili. No
ja wiem, że sobie tak postanowili, ale faktycznie takie urozmaicenie może by było ciekawsze i napędzało trochę może też i jakąś konkurencję. Dobra, ale przejdźmy dalej. Mackel 83. Znośny czas w grze fabularnej to jak dla mnie max 80 godzin. Co innego gry sieciowe, takie jak na przykład PUBG, gdzie spędziłem przy tym Battle Royale ponad 1000 godzin od premiery. Wow. Jeśli gra jest grywana, to tym bardziej... tym więcej godzin jestem w stanie spędzić z tą grą. Jeśli Dying Light będzie jakieś ciekawe wyzwania i sensowny tryb online, to nie widzę przeciwwskazań, by spędzić przy tej grze grubo ponad 100 godzin. To 100 godzin to jest nawet na kampanię fabularną i tylko dodatkowe zadania, jeśli wierzymy twórcom. Mr. Cube. Mam 39 lat, stabilność finansową, zero dzieci na pokładzie i żonę, która również gra w gry, więc rozumie, na czym to polega.
Oto w Take Two musicie zagrać, jak nie graliście.
Zdecydowanie. Mogę zatem poświęcić na granie praktycznie każdy czas, jaki mi się podoba, dlatego 500 godzin w przypadku Dying Light 2 mnie w ogóle nie straszy. W Dzikim Gonie mam już ponad, z dodatkami, 500 godzin, ale jak to zrobiłeś? Chyba, że... 3 razy przeszedłeś.
Można na wyższych poziomach.
Okej. Okay. A Valhalla bez DLC zajęła mi 165 godzin i nie czułem przesytu. A, widzisz,
Z dwoma dodatkami mam jakieś 100 godzin. Więc nie.
Ja chyba po prostu lubię długie gry, chyba tak, w których jest co robić. Oczywiście nie w każdym przypadku, bo liniowe tytuły bez otwartego świata na 100 godzin to trochę absurd, ale i tu lubię mieć w co pograć. Taki The Last of Us 2 dla wielu za długi, dla mnie był akurat.
Dla kogo był za długi The Last of Us 2? Był bardzo fajny, moim zdaniem. Taka idealna liniowa gra, nie? Czyli takie, to było kilkanaście godzin.
No, tak pod 20.
Pod 18 jakoś tak.
Warunek. Gra musi dawać frajdę, bo jak tego nie ma, to sam fakt, że jest długa, nic tu nie pomoże. Podsumowując, liniowe gry plus minus 30 godzin, otwarte światy, zabawa zaczyna się od 100. Pozdrowienia.
Pozdrowienia. Absurd to smedia.
Ostatni komentarz. Chcesz przeczytać?
Tak.
Proszę.
Jak gra mi się naprawdę podoba, to potrafię w niej spędzić mnóstwo czasu. Na przykład w całej serii Dishonored mam właśnie około 500 godzin. Wow. Jeśli chodzi o Dying Light...
Trwają ze 20?
No, nawet mniej. Bo tu zakładam, że jedynka, dwójka jest ten dodatek samodzielny. Ale tam... Ja to jest jedna z niewielu serii, które przeszedłem po dwa razy każdą. Jeżeli chodzi o Dying Light, to nie skończyłem pierwszej części, pisze Daria Psyrtos. I raczej za szybko nie usiądę do dwójki. Kiedyś trzeba skończyć pisać magisterkę.
Zapomnij.
Dying Light 2 wychodzi...
Nie napisałeś?
Dying Light 2 wychodzi
pisze,
raz.
Okej.
Okay. Ja napisałem najkrótszą na roku, chyba jakieś nie pamiętam. Wszyscy tam mieli. Ja mam 50 stron mniej niż inny, w ogóle na najkrótszą i tak 4+. Bez problemu.
Też miałem chyba jakieś 50.
Dajcie spokój.
60 stron.
Nie ma się, pamiętajcie, justowanie tam trzeba, te takie...
Zrób to na odpierdol i gaj w gry.
Dokładnie.
Nie, dużo obrazków. Teraz ludzie lubią. Już wymarło.
Kiedyś
to
nie lubili.
To pokolenie wykładowców to tylko obrazki. Dokładnie.
Nie, naprawdę. Uwierz.
Okej.
Okay. Napisałem dwie, więc wiem.
Najlepsze gify.
Dobra, tak. Ale tak patrząc ogólnie, to wniosek jest taki, że gry fabularne raczej 30... Wniosek 40 jest taki, zdaniem, godzin, że patrząc na naszych słuchaczy.
Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie.
A 60 plus, jeśli gry z otwartym światem, tak, lub jakieś takie MMO.
Ale nie 500 plus.
Nie 500 plus.
Także tak, zdecydowanie. Pytanie tego odcinka to pamiętajcie przede wszystkim, co sądzicie o przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft. Czy uważacie, że tu mogą być jakieś minusy tego przejęcia? No i dodatkowe pytanie, no, w jakie gry byście zagrali we wstecznej kompatybilności na PS5 z PS3 czy PS2?
Brawo. I to był 481 odcinek GNM Plus i razem z wami byli
Mateusz Zanowicz,
Paweł Stachyra
i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!